Chwała niech będzie naszemu Panu. Nelek powiedział o miłości. Ja dzisiaj chciałbym mówić o wierności. Młodzi pewnie pamiętają, starsi niech sobie przypomną. Pamiętacie, kiedy stanęliście na tak zwanym ślubnym kobiercu, co ślubowaliście? Ja pamiętam. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że nie opuszczę mojej żony aż do śmierci. Nie ma tej przysięgi spisanej w Bożym Słowie, ale myślę, że Bóg ją ułożył. Że to są Boże słowa dotyczące Twojego i mojego życia. Miłość, wierność. Nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Zawsze są ściśle połączone. Wierność nie funkcjonuje bez miłości, a miłość bez wierności. Moi drodzy, ten tydzień był takim szczególnym tygodniem i w zasadzie pierwszego dnia, kiedy siedziałem tam sobie pod grzejniczkiem na końcu, to kazanie powstało w czasie tego pierwszego dnia modlitwy. Bóg do mnie mówił, wierzę w to, że mówił również do was, do każdego z nas. Jestem przekonany, że mówił do nas różne rzeczy. Wierzę w to, że powoływał, wierzę w to, że wskazywał kierunek, ale również wierzę w to, że korygował, że napominał, zachęcał. Taki jest Bóg. Biblia mówi, że wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Nie zmienił się. Myślę, że my potrzebujemy takiego czasu, abyśmy zrozumieli, że albo bardzo się zmieniliśmy, albo potrzebujemy wielkiej zmiany. I myślę, że obcowanie z Bogiem w społeczności, w modlitwie często jest efektem tego, że w naszych sercach, w naszych umysłach pojawia się ta świadomość, że gdzieś zboczyliśmy, że coś zaniedbaliśmy. Nie wiem jak wy, ale ja, kiedy staję przed Bogiem, nie mam się czym pochwalić. Raczej uderzyłbym się w pierś i powiedział: Boże, bądź miłościw. Nie mam czym zaimponować Bogu, ale również mam świadomość Jego dobroci, Jego miłości, Jego wierności. Chciałbym, abyśmy przeczytali z Ewangelii według świętego Łukasza z 16 rozdziału od 10 wiersza. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego, z Pana Jezusa. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Chciałbym dzisiaj mówić o wierności w małych rzeczach. Pan Jezus mówi, jeśli jesteś niewierny w małej sprawie, w małej rzeczy, nie będziesz wierny i większej. Czyli mówi, jeśli w drobnych rzeczach nie jesteś uczciwy, sumienny, solidny, to nie mogę ci dać czegoś więcej. Nie możesz robić czegoś więcej. Co to są te małe, drobne rzeczy? To jest nasze codzienne życie. Ono się składa z różnych wydarzeń, z różnych czynności. Jedne są mniej ważne, inne bardziej. Inne są pospolite, inne są na święta. Ale ja myślę, że naszemu Panu chodzi o tą zwykłą, tak zwaną szarą codzienność. Te drobne rzeczy. Bycie z Nim, chodzenie z Nim w każdym dniu, w każdej chwili. Czym jest wierność? Wiecie, wypisałem sobie taką krótką informację z Wikipedii. Człowiek wierny, zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami. Człowiek wierny postępuje zawsze z jakimiś zasadami, zgodnie z zasadami, z poglądami. My jako Boże dzieci znamy te zasady, znamy te poglądy. Wiemy, przynajmniej powinniśmy wiedzieć, o co chodzi. Czego Bóg ode mnie i od ciebie oczekuje. Otwórzmy sobie Księgę Michała i chciałbym przeczytać kilka wersetów z 6 rozdziału. Jeden werset w zasadzie, 6 rozdział, 8 werset. I tutaj Bóg mówi do nas. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, najpierw Bóg mówi. Każdemu z nas oznajmiono, Boże Słowo oznajmia, co jest dobre, co jest pożyteczne, co cię buduje, co cię zachęca, co cię podnosi, ale również co cię może zabić, co cię może zniszczyć, co może zniszczyć całe twoje czy moje duchowe życie. To wszystko Bóg nam oznajmia w swoim słowie. I dalej, i czego Pan żąda od ciebie? Nie będę mówił oczekuje, bo to takie łagodniejsze słowo, ale żąda. Wiecie, Bóg ma prawo od ciebie i ode mnie czegoś żądać. Dlaczego? Bo jest Bogiem. Dlatego, że uznaliśmy Go swoim Panem. Ma prawo. Pan ma prawo oczekiwać od sługi. I Boże Słowo mówi, czego Pan żąda od ciebie i ode mnie. Abyś wypełniał prawo, abyś wypełniał prawo. Abym ja, abyś ty, drogi bracie, droga siostro, żyła Słowem Bożym, według Słowa Bożego. Wiecie, często modlimy się, bądź wola Twoja. Wiecie, ta wola jest zawarta w Słowie Bożym. Bóg oczekuje, abyśmy żyli Jego wolą, abyśmy ją wypełniali w swoim życiu. To są Jego oczekiwania wobec mnie i wobec ciebie. Ale wcześniej czytałem, Bóg mówi tak. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. Czyli to, co czytamy dalej, jest dobre. Jest najlepsze dla mnie i dla ciebie, co dał Bóg. A więc życie wobec Słowa, w Słowie Bożym, według Słowa Bożego jest dobre. Przyniesie dobre i właściwe owoce w twoim i w moim życiu. I patrząc odwrotnie, brak słowa w życiu Bożego dziecka, przyniesie złe owoce. Odwrotne do tego, czego Bóg, co Bóg założył dla ciebie i dla mnie. On wie, co jest dobre, co jest pożyteczne, co przyniesie dobry owoc w twoim i w moim życiu. On tego oczekuje, że w twoim i w moim życiu będą dobre owoce. Wiecie, często, kiedy byłem takim dzieckiem w wierze, modliłem się dziwnymi modlitwami. Dzisiaj już wiem, że to były dziwne modlitwy. Boże, daj mi cierpliwość. Wiecie, że to jest dziwna modlitwa? To powiem wam dlaczego. Cierpliwość nie jest darem. Zabiegajcie o dary, mówi Boże Słowo. Módlcie się o dary. Dary, jak sama nazwa mówi, Bóg może nam je dać. Cierpliwość jest owocem. Wymaga pracy, wymaga czasu, wymaga wysiłku. A ja chciałem, żeby Bóg mi to dał. Wiecie, bo tak jest łatwo. Bóg daje chętniej bez wypominania. Ale owoce musisz wypracować. Musisz współpracować z Bogiem, poddać się Duchowi Świętemu i pracować. I przyjdą efekty, przyjdą owoce. Czy Bóg nie mógłby nam dać owoców? Oczywiście, że mógłby. Wiecie, małe, nierozsądne dziecko oczekuje, że wszystko dostanie. Ale my już nie jesteśmy małymi dziećmi. Musimy walczyć, musimy pracować, włożyć wysiłek. Bo inaczej zatrzymamy się na tym etapie, żeby Bóg dał nam, będziemy się modlić, aby dał mi dobry charakter, abym był grzeczny, abym nie był złośliwy. A Bóg mówi, zrób coś z tym. Przestań to robić. Albo zacznij coś robić. Myślę, że my jako ludzie wierzący często jesteśmy pod wpływem tak zwanych dobrych bajek, tak zwanej czarodziejskiej różdżki, złotej rybce. Wiecie, w bajkach wszystko przychodzi łatwo. Nagle nasze marzenia, nasze życzenia w ułamku sekund są spełnione. Chciałoby się tak, ale Bóg ma inny plan wobec ciebie i wobec mnie. Wiecie, najwytrawniejsze, najbardziej wykwintne dania podawane pod nos codziennie kilka razy na tacy się znudzą. Żyjemy w czasie największego marnotrawstwa żywności. Z drugiej strony ludzie umierają z głodu. O czym to świadczy? O braku poszanowania. Jeśli włożysz w coś wysiłek i zobaczysz, ile trudu cię to kosztuje, zaczniesz to szanować. I Bóg oczekuje, Bóg żąda, abym żył zgodnie z Bożym Słowem. Aby Słowo Boże nie było bajką, legendą oderwaną od codzienności życia. Można powiedzieć, no ja wiem, tak mówi Biblia, ale życie, ale codzienność, ale ludzie wokół, oni nie wiedzą o tym, że Biblia tak działa. Biblia mówi do tych, którzy w nią wierzą. Bóg mówi do tych, którzy przyjmą Jego prawdę i zastosują. Byś wypełniał prawo. To jest zadanie na całe życie. To nie jest kwestia zakonu, co mi wolno, czego nie wolno. To prawa, te prawa Bóg wyrył w twoim i w moim sercu. I wiesz, co jest dobre, a co złe. abyś okazywał miłość bratniom. Z jednej strony wydaje się, że to jest bardzo proste, ale w takiej różnorodności, w jakiej my funkcjonujemy, z różnymi poglądami, z różnymi myślami, ja widzę w ostatnim czasie, jak bardzo łatwo jest podzielić ludzi wierzących. Świat robi wszystko, żeby podzielić ludzi wierzących. Żeby brat na brata i siostra na siostrę patrzyła jak na wroga. Ja nie będę rozwijał tematu, ale wiecie, jak to występuje w ostatnim czasie. Zaszczepieni, niezaszczepieni i może zostawmy to. Niewiele wystarczy, aby brat o bracie czy siostra o siostrze myślała jak o kimś obcym, o wrogu. Dlaczego mamy okazywać sobie miłość bratnią? Dlatego po pierwsze, że Bóg nas uzdolnił do miłości. Druga rzecz, Słowo Boże mówi, że to, że jesteś Bożym dzieckiem, czy ja jestem Bożym dzieckiem, świat nie pozna po tym, jak ładnie wyglądasz, czy ładnie opowiadasz, ale po miłości. W stosunku do drugiego człowieka, do brata, do siostry. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Boża wola, Boże słowo, miłość braterska i relacja z Bogiem. Te trzy rzeczy, jeśli są na właściwym poziomie, gwarantują, że moje i twoje życie będzie dobre. Bo na początku czytaliśmy, że Bóg oznajmił mnie i tobie, co jest dobre. Małe rzeczy, które składają się na codzienne życie. Wróćmy jeszcze do Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Z perspektywy minionego tygodnia myślę, że do wielu, szczególnie młodych ludzi, Bóg mówił o ich wybraniu, o ich powołaniu. I tak się składa, że my jesteśmy zborem wielopokoleniowym. Jesteśmy w różnych miejscach życia. Ale ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem. I widzę tą różnicę z perspektywy lat. Nie tak wyobrażałem sobie na początku mojej drogi służbę dla Boga. Słyszeliście takie stwierdzenia, będziesz wielkim ewangelistą, będziesz wielkim prorokiem, będziesz wielkim nauczycielem. Wielu chce być wielkim kimś. I był taki moment w moim życiu, że też chciałem być wielki. Ale wiecie, Bóg jest dobry. Bóg jest wierny i nie rezygnuje z pracy nad człowiekiem. Jeśli jesteś raczkującym Bożym dzieckiem i tak myślisz, to niech to słowo wyprostuje twoje wyobrażenie o byciu sługą Jezusa Chrystusa. Służba dla Chrystusa składa się z rzeczy drobnych, małych. Jeśli w tych sprawach będziesz wierny, wierna, pójdziesz dalej. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w edukacji, ale ja miałem takich kolegów w szkole podstawowej lata temu, którzy z 8 klasy byli zabierani do wojska, bo byli już 4 rok w tej samej klasie. Chłopy pod wąsem, a oni ciągle w podstawówce. Niczego się nie nauczyli. I można powiedzieć, zrobili wielki skok do przodu, bo przecież z podstawówki poszli do wojska. Ale niczego się nie nauczyli. Drobne, małe, codzienne rzeczy. Nasz stosunek do drobnych, nieraz śmiesznych prac wiele o nas mówi. Podobnież przed wojną tak było, bo mi dziadek opowiadał, że właściciel jakiejś fabryki, kiedy myślał o przyszłości swojego syna, który miał przejąć po nim firmę, najpierw wprowadzał go poprzez najdrobniejsze różne prace. Sprzątanie, zamiatanie. Przechodził wszystkie etapy od najgorszej pracy, ucząc się i poznając firmę. To dotyczy biznesu, czy dotyczyło biznesu, ale ja myślę, że w szkole Chrystusa jest podobnie. Trzeba przejść różne etapy w życiu. Po to, aby kiedy, drogi bracie czy siostro, staniesz już nad poważniejszymi rzeczami, te, które zostały z tyłu, nie upomną się o ciebie i nie zepsują czy zniszczą całego twojego życia. Święty Augustyn powiedział taką mądrą maksymę. Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rzecz. Małe rzeczy są naprawdę małe. Ale wierność w tych rzeczach ma znaczenie. Bóg to widzi. Kiedy czytamy różne historie biblijne, kiedy szczególnie takim dobrym przykładem jest Józef, widzimy, jak Bóg poszerzał te kręgi odpowiedzialności. Najpierw był zarządcą u Potyfara, potem znalazł się w więzieniu i co? I został zarządcą? Później wyszedł z więzienia i był drugi po faraonie. Czy może łatwiej było znieść by takie rzeczy, takie trudności, gdyby Bóg mu, chociaż Bóg mu dał wizję, objawienie, ale w momencie, kiedy człowiek ma świadomość tego, co Bóg mu pokazał, a jest w zupełnie innym miejscu, to wierzę w to, że nie jest mu łatwo. Przecież widział te kłaniające się snopy, które świadczyły o braciach, nawet o ojcu. I jak to? Przecież Bóg mi powiedział. Bóg tylko nie powiedział jednej rzeczy, kiedy to nastąpi. I wierzę w to, że kiedy Bóg nas powołuje, uczy nas wierności, ponieważ sam jest wierny. I ta wierność zaczyna się od najdrobniejszych rzeczy. Wiecie, ja zwracam uwagę na pewne szczegóły, detale, bo one dla mnie wiele świadczą o osobie. Wiecie, jeśli ktoś bierze cukierka, odwija go z papierka i ten papierek rzuca na środku holu i nie jest to dziecko, to to mówi wyraźnie. Jeśli idę ulicą, czy idziesz ulicą i robisz to samo i rzucasz ten papierek gdzie akurat w tym miejscu, to wiele o tobie to mówi. Wydawałoby się, to taki papierek. Ja mam mocniejsze papiery, ja mam studia, ja mam dyplom, ja mam szkołę. Ale ten papierek jest tak ważny, że może być przeszkodą w całym twoim duchowym życiu. Ja nie przesadzam. Drobna rzecz. I kiedy Pan Jezus to mówi, ludzie śmieją się z tego. Faryzeusze śmieją się z tego. Mówią, człowieku, o czym ty mówisz? I Pan Jezus im odpowiedział, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Wiecie, że to Pan Jezus mówi dzisiaj do nas? Przecież jestem Bożym dzieckiem, jestem zbawiony. Nie wierzę w to, co inni wierzą. W podtekście jestem lepszy. Lecz Bóg zna serca wasze. Bóg zna twoje i moje serce. On wie tak naprawdę, co w nim jest. Czym kierujesz się w swoim życiu? Co jest w twoim sercu? I dalej Pan Jezus mówi, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. To, czemu hołduje ten świat, czym się zachwyca, jest obrzydliwe przed Bogiem. Jak trudno jest zaakceptować to słowo. Przecież tyle fajnych rzeczy na tym świecie jest. Ale apostoł Paweł mówi, wobec doniosłości poznania Chrystusa, wszystko inne uznaję za śmiecie. Wszystko inne uznaję za śmiecie. Czyli nawet to, co najfajniejsze, to, co najbardziej wartościowe na tym świecie, w oczach ludzi, Paweł mówi, ja uznaję to za śmiecie. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że jestem Bożym dzieckiem. Wiecie, to nie jest jakiś fanatyzm religijny. To jest właściwa ocena wartości. Co jest cenne. Jeśli oddasz to, co cenne, bez tego, co pospolite, mówi Boże Słowo. Będziesz moimi ustami. Bóg będzie mógł użyć ciebie i mnie. Zupełnie inny system wartości. To, co ma wartość u Boga, jest śmieszne dla ludzi. W co ty wierzysz? W dzisiejszym czasie pewnych zdobyczy nauki, techniki, ty jeszcze w to wierzysz? Jeśli Jezus jest kimś najcenniejszym, kogo masz, to to rozumiesz. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy człowiek staje przed Bogiem i wtedy nic nie ma w rękach. Nie ma książeczki czekowej, nie ma dyplomów, medali, pucharów. Bóg zada pytanie, co zrobiłeś z moim synem? Gdzie był Jezus w twoim życiu? Kim był Jezus w twoim życiu? To tylko to ma wartość, tylko to ma znaczenie. Ten świat robi wszystko, abyśmy wartość Chrystusa zamienili na substytuty szczęścia. Naprawdę zrobi wszystko. Oferuje wiele wspaniałych, w cudzysłowie, rzeczy. Ale jeśli masz Chrystusa, to wierzę w to, że znasz Jego wartość. Znasz Jego wartość i znasz swoją wartość. To, że jesteśmy tutaj, to jest przejaw Jego miłości i wierności. On jest wierny swoim obietnicom, jest wierny swojemu słowu. Kiedy zawodzimy, nie mówi: wiesz, to już ciebie nie dotyczy. Moja obietnica nie dotyczy ciebie. Moje błogosławieństwo nie dotyczy ciebie. Dotyczyło tylko wtedy, kiedy spełniałeś czy spełniałaś moje wymagania. On jest wierny. Czytamy w drugim liście Tymoteusza, w drugim rozdziale. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny. Wiecie, to są słowa nadziei dla nas. Ale też to są słowa, które mają spowodować, że uderzymy się w piersi. Że wyznamy naszemu Panu naszą niewierność, nasze zwątpienia. On pozostaje wierny. Wcześniej Paweł pisze do Tymoteusza: jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim umarliśmy. Wiele razy już z tego miejsca padały słowa, że aby żyć, musimy umrzeć. Musimy umrzeć dla grzechu, dla wartości tego świata, dla poglądów tego świata, dla stylów, dla trendy. Wtedy będziemy z Nim żyć. Bo to są rzeczy, które przeszkadzają nam w relacji z Bogiem, które zasłaniają Jego prawdziwy i właściwy obraz. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On nas się zaprze. To pisze Paweł, który głosi łaskę Chrystusa. jeśli my się zaprzemy i On nas się zaprze. To pisze Paweł do wierzących ludzi, do wierzącego człowieka. Jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. On sam siebie zaprzeć się nie może. Bo jest wierny. Podsumowując, nasz Pan oczekuje, że będziemy uczyć się od Niego tej wierności. Wierności we wszystkim. Że będziemy Mu ufać, nawet w trudnych, beznadziejnych sytuacjach. Ponieważ On jest wierny. Nie ma pewniejszego odniesienia w kosmosie, we wszechświecie, niż miłość i wierność Jezusa Chrystusa. Śpiewamy pieśń, że świat się zmienia, góry, rzeki, ale Pan się nie zmienia. On nie podlega żadnym trendom, żadnym modom, żadnym zwyczajom. Dlatego wielu ludziom wydaje się, że jest starodawny. Że jest nieżyciowy, że dzisiaj nie pasuje. Że dzisiaj jego nauka nie pasuje do współczesnego świata. Ale powiem wam jedno. 2000 lat temu też nie pasowała. Właśnie dlatego między innymi poszedł na krzyż. Świat nie umiał zaakceptować tego, co mówi, czego naucza Jezus Chrystus. I minęły 2000 lat i świat nadal tego nie akceptuje. Ale dla nas jest nadzieja. Wierzę w to, że jest przyszłość przed nami. Wierzę w to, że Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Że Bóg ma dobre rzeczy dla tych, którzy nas otaczają. Mam to przekonanie, że Bóg chce nas użyć. Że każdy z nas, jak jesteśmy na tym miejscu, jest Mu potrzebny. W Bożym Królestwie nie ma bezrobocia. W Bożym Królestwie jest zawsze pełno pracy. Sam Pan Jezus mówi o tym, że żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jeśli chcesz być robotnikiem dla Pana Jezusa, to tylko na Jego warunkach. Boże, ja będę robił to, jeśli Ty coś. On jest tym, który stawia warunki. Jego warunki są najlepsze. One czynią tego, który wykonuje Jego wolę, szczęśliwym, napełnionym pokojem, spełnionym. Miałem okazję w kilku sytuacjach rozmawiać z braćmi, którzy już byli nieraz dni, nieraz godziny przed śmiercią. Wiecie, było to dla mnie niesamowicie nauczające. Z jaką radością nie mogli się doczekać, kiedy przejdą na drugą stronę. Już nic ich nie trzymało tutaj. Kochani, jeśli chcemy być narzędziami w tej pracy, w tym żniwie, które czeka, musimy zrezygnować z wielu rzeczy. Które pochłaniają nasz czas, które odciągają nas od Bożego planu. Ale powiem, warto. I przygotujmy się na to, aby być wiernymi. Gdzie możemy mieć dwojakie podejście do pracy dla Pana, do służby. Spróbuję, jak mi się nie spodoba, to sobie dam spokój. Powiem z przykrością, często się takie postępowanie zdarza. Ale Bóg nagradza wierność. Ja lubię na temat wierności patrzeć przez pryzmat małżeństwa. Wiecie, jaką nagrodą jest wierność w małżeństwie? Młodzi jeszcze tego nie znają, ale my już troszkę starsi wiemy. Jest wielka radość. Wielka radość stworzenia rodziny, wielka radość z bycia razem z dziećmi, z wnukami. Wielka radość. A owocem niewierności jest wielka strata tego wszystkiego i utrata nieraz duchowego życia. Warto być wiernym. Jesteśmy w różnych momentach naszej drogi za Bogiem. Startujemy w biegu. I w tym biegu nie chodzi o to, kto szybciej dobiegnie do mety, ale w tym biegu chodzi o to, aby go ukończyć. Ale nie można ukończyć biegu, jeśli nie stanęło się na starcie. Są dwa takie szczególne momenty każdego biegu, start i meta. I w zasadzie takie bardzo spektakularne miejsca to jest start i meta. Ale spójrzmy też przez pryzmat biegu maratońskiego. Długa, uciążliwa, wyczerpująca praca. Start to jest chwila, jakieś oklaski ludzi, jakaś euforia. Potem samotny bieg. I meta. I on jej nie osiąga się wcale tak łatwo. Ale warto wziąć udział w tym biegu. Nie wiem, w którym miejscu jesteś. Myślę tak do końca my, którzy rozpoczęliśmy ten bieg, nie mamy tej świadomości, jak daleko mety jesteśmy. To Pan wie. Ale aby wziąć udział w tym biegu, trzeba stanąć na starcie. Jeśli na tej sali jest osoba, czy są osoby, które chciałyby rozpocząć swoje życie z Panem Jezusem, to dzisiaj jest dobry moment. Bez tego startu nie można wziąć udziału w biegu. Dzisiaj jest dobry dzień, dzisiaj jest dzień, w którym można zacząć życie z Jezusem. Moi drodzy, jeśli są na tej sali osoby, skłońmy nasze głowy, które chciałyby dzisiaj powierzyć swoje życie Panu Jezusowi, to podnieś swoją rękę, daj mi znać. Jeśli wstydzisz się, czy krępujesz, ja będę się modlił. Jeśli chcesz podjąć ten krok w sercu swoim, w myślach, módl się tą modlitwą. Przyjmij dzisiaj Pana Jezusa do swojego życia. Panie Jezu, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Dziękuję Ci za to, że Ty poszedłeś na krzyż, na śmierć, że umarłeś, że zmartwychwstałeś, że Ty jesteś jedyną szansą dla mnie i nadzieją. Oczyś mnie z moich grzechów, zbaw mnie. Dopomóż mi iść za Tobą, dopomóż mi służyć Tobie. Dziękuję Ci za Twoje dzieło. Dziękuję Ci za to, że czynisz mnie swoim dzieckiem, swoją własnością. Amen. A my, drodzy, powstańmy. Podziękujmy naszemu Panu za to, że jest dobry, że jest wierny, że jest cierpliwy wobec nas. Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że miłujesz swój Kościół, miłujesz swoje dzieci. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja miłość, Twoja cierpliwość, Twoja wierność jest ponad wszystkie moje grzechy i słabości, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że w każdej chwili mogę przyjść do Ciebie. Panie, że Ty chcesz czynić nowe życie, nowe dzieło w moim życiu, w życiu moich braci, sióstr. Panie, tak proszę Cię, abyśmy nie poprzestawali tylko na deklaracjach. Aby to, co jest w naszych sercach, wszelkie pragnienia, abyśmy je wprowadzali w życie. A Tobie dziękujemy za wszystko. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Amen.